Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Audycja Świętość w codzienności w poświątecznym czasie, a właściwie wciąż trwamy w okresie Wielkiej Nocy. Wielka radość, że w studiu dzisiaj nadzwyczajni goście, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, jak mówi instrukcja o ich przygotowaniu w naszej diecezji, to mężczyźni, którzy cieszą się dobrą opinią, wzorowym życiem moralnym i dojrzałością w wierze. Razem ze mną w studiu panowie Ryszard Wesołowski, Norbert Czapski, Michał Grzywacz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja wiem, że mogłem wprowadzić drogich gości w pewne zakłopotanie, ale tak mówi instrukcja. Skoro jesteście szafarzami, spełniacie wymagania i to spełniacie je już od lat, przynajmniej jeśli chodzi o pana Ryszarda. Pan Ryszard tutaj jest stażem najstarszy, więc pierwszemu oddam głos. To się zaczęło od akcji katolickiej, ta posługa przy parafii, może przy ołtarzu, przy akcjach parafialnych?
Znaczy myślę, że trochę wcześniej, bo wspólnie z małżonką należeliśmy do oazy rodzin. To jeszcze przed 89 rokiem. Mhm. Wjeżdżaliśmy na różne te oazy wakacyjne z dziećmi, prawda, także tutaj żeśmy się, że tak powiem, kręcili różne przedsięwzięcia, żeśmy tutaj robili przy parafiach jakieś festyny, a później no, w latach 90., kiedy akcja powstała, już tak no, została na nowo powołana w roku 96. No to jakoś tak w ogóle w sposób naturalny żeśmy zaczęli działać w akcji, a później zaczęła się właśnie posługa nadzwyczajnego szafarza. No, ksiądz prałat Wrzesiński no, wytypował, czy tam wyrwał z tłumu. Wskazał.
O te początki, skąd to się wzięło, skąd w ogóle pomysł, ale trzeba powiedzieć, że pan Ryszard jest tutaj pierwszym z szafarzy w naszej diecezji. 25 lat temu pojawili się pierwsi.
Tak, ośmiu zostało z tej 20-kilku osobowej grupy.
Wcześniej już istnieli szafarze?
Nie, tylko...
Czyli to jest ten pierwszy nabór.
Ten pierwszy nabór, pierwszy pobór, tak mówiąc po wojskowym.
Jasne. Pierwszy pobór nadzwyczajnych szafarzy w naszej diecezji. Ale zapytam jeszcze o oazę rodzin, bo to są czasy lata 80.
Tak.
To były czasy działalności, życia jeszcze księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu oazowego, zmarłego w roku 87. Głośno ostatnio o tej osobie, bo najnowsze badania, śledztwo IPN-u wykazały, że został otruty przez służby specjalne PRL-u. A w oazie jak się znaleźliście z małżonką? Czy to też jeszcze jakieś doświadczenie młodości? Jeździliście jako młodzież na oazy? Czy pierwszy kontakt z ruchem Światło Życie to była ta oaza rodzin, jako dorośli, jako małżonkowie?
Już nie pamiętam, któryś z księży zorganizował tutaj taką grupę, prawda, oazową. To gdzieś było około 85 roku, 86 może. A później, znaczy uprzednio, wcześniej to działaliśmy oddzielnie. Bo ja w czasie studiów należałem do oazy.
A właśnie. Też. Wyjazdy wakacyjne, rekolekcje były?
Nie, dopiero później razem z dziećmi.
Ja pamiętam pierwszy mój wyjazd na zerowy stopień oazy, to były surowe warunki w Borach Tucholskich, spanie w namiotach wojskowych, a dziewczyny miały pokoje przerobione z dawnej stajni i tam mieszkały. Ale to były czasy i to były warunki, które młodzieży odpowiadały, bo to był też chyba czas, kiedy Kościół miał jedno z niewielu ofert dla młodzieży, spędzania czasu wolnego, wspólnego przebywania ze sobą, a przy okazji wspólnej modlitwy. To było takie doświadczenie, że Kościół nagle zaproponował coś, w co warto byłoby wejść wtedy na
studia? Tak, bo ja studiowałem również w czasie stanie wojennym, prawda? I wtedy w Olsztynie tam ksiądz biskup Obłąk takie grupy tworzył i tam no, to były na razie takie no, takie próby jakoś organizacji takiego tak zwanego środowiska. To właściwie trudno powiedzieć. Nie było żadnej, nie wiem, jakaś tam był program, ale w ogóle to tak na razie to tak szło na zasadzie dyskusji, pytania, odpowiedzi i tak dalej.
Mhm. jakieś takie najbardziej wyraźne wspomnienia z tego czasu oazowego, jeszcze przed oazą rodzin, te początki działalności w tych grupach oazowych, jakiś wyjazd, może nie wiem.
Tak,
może,
tak, do Częstochowy 13 maja 82 roku.
Aha.
No tak charakterystyczny, bardzo pamiętam do dziś.
Objawienie Fatimskie, no i rocznica zamachu na
Papieża. Tak, bo to było właśnie w rocznicę pierwszą zamachu.
Mm-hmm. I małżonka, kiedy poznaliście się, ona też już była związana z ruchem Światło-Życie, czy to
ale
tak
tu Ciechanowie, tak. Dopiero później żeśmy, no tak w sposób naturalny przyłączyli się do tej grupy no, małżeństw.
Jasne. Potem akcja katolicka przy parafii świętego Józefa w Ciechanowie. No i przez nie przyszło do głowy, że kiedyś będę rozdawał komunię świętą. Zresztą w tamtym czasie, jeszcze lata 80., początek 90., nie myślało się jeszcze o nadzwyczajnych szafarzach. Ale pamięta pan pierwszą reakcję, kiedy ksiądz prałat Wrzesiński zaproponował, wytypował?
Nie, to było kilka tygodni wcześniej. Był czytany list biskupa, będzie taka możliwość. I to był, no powiem, szok. Przedmiotem dyskusji było w rodzinach, kiedy nie było wiadomo, kto ma być, kto będzie wytypowany. Szczególnie w tych parafiach wiejskich, tam na przykład, gdzie mama mieszkała, no to na kółkach różańcowych to był temat numer jeden. Jak to, żeby taki zwykły, normalny.
Ja do niego, do komunii chodzić nie będę, ja takie zdania słyszałem na mniejszych parafiach, że jak nie do księdza, to nie przystąpię. No to faktycznie mógł być mały stres, bo no, domyślaliście się pewnie, że wybór księdza padnie, czy propozycja padnie do tych, którzy są już w parafii zaangażowani, a gdzieś tam szukanie daleko. Do tych początków szafarstwa, posługi szafarza, jeszcze wrócimy. Wiem, Norbercie, że w życie parafialne jesteś zaangażowany już od ładnych kilku lat. Twój głos rozpoznawalny na ambonie, te niezapomniane komentarze w czasie Triduum Paschalnego, ale również śpiew, bas w chórze parafialnym, tak?
Tak, zgadza się. Może zacznę też takie trochę historyczne najpierw wejście, takie przedstawienie się. Pochodzę z parafii świętego Mikołaja w Niedzbożu, to jest tak 20 kilometrów od Ciechanowa. I tam byłem przez kilkanaście lat ministrantem. I tam zaczęły się właśnie takie początki czytania czytań podczas mszy świętych. I później, jak losy mnie zaprowadziły tutaj do Ciechanowa, to poznałem żonę, ożeniłem się. I też takie właśnie wejście tutaj do tej lokalnej wspólnoty parafialnej parafii świętego Józefa w Ciechanowie właśnie miało miejsce poprzez to, że zacząłem czytać gdzieś te czytania. Pojawiła się jakaś taka wewnętrzna potrzeba i chęć, żeby także tutaj w tej parafii jakoś zacząć się angażować. I właśnie zacząłem czytać. I po którymś czytaniu, po którejś mszy podszedł do mnie pan Dominik Molewski.
Usłyszał głos.
Organista, tak. I zaproponował właśnie, że mogę, chciałby, żebym uczestniczył też w chórze tutaj parafialnym, że ten głos właśnie taki basowy, głęboki pasowałby do chóru. Ja jeszcze wtedy właśnie nie znałem tak bardzo tego muzyki, wiadomo, muzyki się słucha, lubię słuchać muzyki, ale tak tego swojego głosu tak nie widziałem, tak jak śpiewałem wcześniej w tej swojej właśnie pierwszej parafii, to taki ten głos basowy tak nie za bardzo pasował do tego jednego wspólnego śpiewu, prawda? Bo tak się wyróżniał to swoją barwą. A tutaj jak zacząłem chodzić na te pierwsze próby, to spodobało mi się. Wtedy naprawdę do chóru przychodziło bardzo dużo osób, bardzo dużo panów. Teraz trochę inaczej to wygląda, dużo gorzej
niestety. To były czasy.
Tak. I naprawdę ten chór brzmiał, te współbrzmienie tych czterech głosów, czyli basów, tenorów, sopranów i altów, naprawdę robiło na mnie wrażenie. I człowiek trochę tak ambicjonalnie do tego podchodził i chciał się tego nauczyć, tego właśnie tego czytania nut, tych basowych, I śpiewu.
Doświadczenie ze śpiewem to ile już lat?
To był 2010 rok, jak przystąpiłem do chóru tutaj parafialnego.
I w tym czasie mniej więcej od tego czasu lektorem.
Tak, lektorem kilka tygodni wcześniej właśnie, bo...
To szybko pan Dominik się zorientował,
tak, głos. Tak, po kilku czytaniach pan Dominik właśnie zaproponował.
Tak, zauważam, że w kościele przy parafii osoby, które angażują się, chcą zaangażować się w jedną rzecz, w czytanie, czy w jakąś jedną grupę parafialną, często potem angażują się, łapiąc jakby trzy sroki za ogon. To pozwala czas na to, żeby dzielić między próby chóru kościelnego. No, jako lektor może prób nie potrzeba, ale no, trzeba być na jednym nabożeństwie czy drugim, a tu jeszcze szafarz. Starcza czasu?
To znaczy właśnie tak jak ksiądz tutaj słusznie zauważył, posługę lektora, szafarza, można to pogodzić. Tutaj jakoś za dużo czasu nie trzeba angażować się jakoś tak za bardzo wcześnie, prawda? Teraz wszędzie możemy znaleźć czytania, którego będą danego dnia. Mamy chwilę wcześniej, możemy się zapoznać i nie ma żadnego problemu. No z chórem to już jest, wymaga większego zaangażowania, no niewątpliwie, bo żeby
to brzmiało, żeby efekt był. Ta pieśń w kościele to jest czasami wiele, wiele godzin ćwiczenia.
Tak. Próby przeważnie są dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, no to wtedy trzeba się wyrwać z domu i trenować śpiew.
Przy tej okazji, drodzy słuchacze, drodzy panowie, basu potrzeba w naszym chórze i tenoru przynajmniej dwóch.
Tak naprawdę wszystkich głosów teraz. Wszystkich głosów, tak. Głosów kobiecych również.
Parafia Świętego Józefa w Ciechanowie zaprasza. W parafii Świętego Józefa w Ciechanowie działa również prężnie grupa Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jeśli dobrze pamiętam, to było pewnie 2 albo 3 lata temu, kiedy spotkaliśmy się z Michałem po raz pierwszy na antenie, pani Danuta Niszczota, i rozmawialiśmy o tej grupie w naszej parafii. Długie już doświadczenie masz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji?
No właśnie pewnie tak te 2-3 lata. Mhm. Jakieś początki poszukiwania właśnie bycia we wspólnocie kościoła gdzieś tam skłoniły do wstąpienia do szkoły, do odkrywania tego wszystkiego, z czym się wiąże. Teraz oczywiście troszeczkę jest mniej, bo jest mniej czasu z racji na dzieci i szkołę. Natomiast no, cały czas aktywnie gdzieś tam z żoną jesteśmy we wspólnocie kościoła. No i tak trochę podobnie jak u Norberta, gdzieś tam też się to wszystko mnie zaczęło od czytań, bo przy okazji Komunii Świętej Syna trzeba było gdzieś tam wytypować osoby, które przeczytają podziękowania, tak, dla księdza proboszcza. No i siostra Alma wtedy gdzieś tam skierowała właśnie swoje spojrzenie na mnie, że ja będę tą osobą. No i też właśnie do tego zaczęło się czytania podczas mszy świętej, bycie jakby coraz częściej właśnie i w kościele, i podczas czytań. No i tak mniej więcej to się wszystko gdzieś tam poskładało. Mhm.
A małżonka, szanowna, którą pozdrawiamy, nie miała za złe, że teraz jeszcze mniej cię w domu jest
niż... Nie, na szczęście mieszkamy bardzo blisko kościoła i to może też jest takie właśnie ułatwienie, tak? Mieszkając w takiej odległości, na zielonej ścieżce, tak blisko, no dziwnie by było, gdybyśmy się nie angażowali, tak? Mając, można powiedzieć, wszystko pod ręką, tak? Więc nie, tu kompletnie nie ma z tym problemu. Zresztą i żona, i dzieci są mocno zaangażowane i podczas właśnie mszy świętej same czasami gdzieś tam motywują, że to już pójdziemy na mszę, czy pójdziemy na procesję. Trochę nas widać choćby z racji syna, tak, który niektórym może przeszkadzać, niektórym nie, ale w kościele jest aktywny, więc to wszystko gdzieś tam się... Tak, wszystko to się fajnie układa.
Macie dwójkę dzieci, Adam i Ania. Adam już aktywny, już razem z tatą, już w komrze się pojawia. Ania tak stoi trochę z daleka, trochę nie zazdrości, nie chce się zaangażować. Próbowałem ją trochę do scholi zaprosić, ale jeszcze się waha.
Znaczy, w scholi była, tak? No to tak jak małe dzieci gdzieś tam mają swoje zaangażowanie mniejsze, większe. W scholi rok temu śpiewała aktywnie, bo to tak wiadomo, po komunii gdzieś tam właśnie tak jest ten etap, że dziewczynki wstępują do scholi, chłopcy, część zostaje ministrantami, więc Ania też taki miała przygodę ze scholą. Teraz oczywiście okres gdzieś tam dojrzewania, takiego właśnie trochę zniechęcenia, innych zajęć. Powiedziała, że na razie chce mieć przerwę, ale tak jesteśmy i gdzieś tam uczestniczymy. Mhm.
Dobrze, że wasze dzieci uczestniczą we mszy świętej. Każde dziecko na mszy świętej, na nabożeństwie, to jest też taka dobra nadzieja na przyszłość kościoła. Ale no właśnie, mówiąc o dzieciach, czy będąc chłopcem, miałeś jakieś zainteresowanie, plany czy marzenia związane z posługą, nie wiem, chociażby ministranta, być w kościele?
Znaczy tak. Jako dziecko zawsze gdzieś mi to się podobało, fascynowało, natomiast nigdy nie miałem takiej odwagi sam wewnętrznej, żeby spróbować. Kiedyś jako małe dziecko, czy nawet nastolatek, raczej byłem osobą wycofaną. Aha. Więc generalnie coś fajnego, wydawało mi się, że taka posługa ministrancka jest, natomiast zabrakło odwagi, może tak. Natomiast
Do szkoły dziś... jakoś ksiądz cię zachęcił, nowej ewangelizacji?
I ksiądz, i znajomi, tak, ksiądz Piotr Stasiński, Magda Wojciechowska, gdzieś tam wspólne rozmowy. Mhm. No i to też było takie odkrywanie Boga na nowo, tak? Słowa Bożego, tego wszystkiego, co jest wspólnoty kościelnej. No i to był ten taki właśnie krok, gdzie mówię, okej, to jest coś jeszcze, tak? Chcę dalej się rozwijać. Moja wiedza może być mała, tak? Jeszcze wiele innych rzeczy jest, które warto poznać, warto odkryć. No i tak to się wszystko gdzieś tam zazębia.
Drodzy słuchacze, poznaliśmy już naszych wyjątkowych, nadzwyczajnych gości, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w naszej diecezji. Robimy sobie krótką pauzę muzyczną. Wracamy za chwileczkę. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, nadzwyczajni goście w naszej audycji. Panowie Ryszard Wesołowski, Norbert Czapski i Michał Grzywacz z parafii świętego Józefa w Ciechanowie. No to okazuje się, panie Ryszardzie, że parafia świętego Józefa w Ciechanowie była jedną z pierwszych, która, w której pojawili się szafarze w czasie mszy świętej. To było 25 lat temu,
tak.
Ilu szafarzy wtedy się pojawiło?
Wtedy było nas trzech. Mhm. A teraz jest czterech.
Rozumiem. Długo trwały namysły, czy zgodzić się, czy nie, bo domyślam się, że ksiądz prałat Wrzesiński zapytał, czy to było polecenie służbowe, jako wtedy szefa akcji katolickiej, jak to było?
To było tak mniej więcej wtedy, jak kształtowała się akcja katolicka w tym czasie. Z mojej strony nie było oporów. Były takie obawy, bardzo duże obawy i stres, ale żeby jakichś takich oporów nie było. Absolutnie.
Oczywiście, żeby zostać szafarzem, trzeba się tego nauczyć. Był wtedy jakiś kurs dla szafarzy, pierwszy organizowany?
Tak. Był taki kurs, taki przygotowawczy, teologiczno-liturgiczny. On trwał kilkadziesiąt godzin, bo to taki...
To było na miejscu w Ciechanowie, trzeba było wyjechać.
Nie. Mhm. On był w Płocku. Mhm. To było chyba z 5-6 zjazdów, takich normalnie, takie ala wykładów i później ćwiczeń. Mhm. Z księdzem prałatem Smogorzewskim. Ksiądz prałat Smogorzewski nas tam...
W Rypinie, u parafii świętego Stanisława Kostki, gdzie był proboszczem.
Nie, w Płocku.
Ale tam również pojawili się szafarze w tym czasie.
Tak.
I ksiądz Smogorzewski prowadził wtedy zajęcia.
Tak.
Mhm. Na czym polegały te zajęcia? Czego wtedy się uczono? Zaraz zobaczymy, czy to jest to samo, czy przez 25 lat kurs się zmienił, zagadnienia. Jeśli chodzi o teorię, o teologię, czego trzeba było się nauczyć? Co zapadło w pamięć?
Była liturgika. Mhm. Po prostu, żeby wiadomo, bo to się wiąże właśnie z naszą posługą. A poza tym jeszcze tak delikatnie napomknięte są takie tematy natury ogólnej, teologiczne. Mhm. Takie, które taki zwykły człowiek powinien troszeczkę więcej niż normalny, taki statystyczny katolik wiedzieć, prawda?
Byłoby, gdybyśmy wszyscy mieli tą wiedzę. Nie wszyscy ją posiadamy, tak?
Tak,
o znaczeniu tych znaków liturgicznych.
Właściwie to jest takie zjawisko, że w naszych tam firmach, instytucjach, urzędach, korporacjach systematycznie są prawie corocznie takie kursy, a tutaj u nas rekolekcje są pewną namiastką, ale nie ma takiego dialogu, tylko jest...
Właśnie, wracając do niedawnych ważnych wydarzeń w Kościele, w liturgii, Święte Triduum Paschalne, powiem szczerze, ksiądz proboszcz dziękował i dzielił się swoimi wrażeniami na koniec Wigilii Paschalnej. Ja również przeżyłem głęboko to na te nabożeństwa, te liturgie. Coś z tego Triduum tegorocznego zostało w waszej pamięci szczególnie? Pierwszy raz byliście szafarzami, ale z tej liturgii przeżywanej w tej nowej roli, coś szczególnie zostało, Norbercie?
To znaczy, jak rozmawiałem nawet teraz wczoraj z księdzem proboszczem, tak a propos swoich właśnie jakichś tam odczuć, to wspomniałem coś takiego, że ja odkąd pamiętam, właśnie odkąd byłem tym małym ministrantem, to nazwałem siebie nawet właśnie takim człowiekiem Wielkiego Postu, że mówię, o, już to się skończyło, a ja tak zawsze czułem się dobrze właśnie w tym okresie Wielkiego Postu, kiedy trzeba od siebie wymagać więcej.
Wyzwania.
I te wyzwania, tak, i te przygotowanie się właśnie do Triduum Paschalnego i do świąt. Uważam, że właśnie swoją wiarę trzeba bardzo o nią dbać i rozwijać, bo ona nie jest nam dana tak raz na zawsze i nie wiadomo, czy jakieś upadki się nie pojawią, czy coś takiego, więc właśnie ten okres Wielkiego takiego postu, to przygotowanie, to wymaganie od siebie, modlitwa, post, jałmużna, prawda, pozwala tak bardziej właśnie zrozumieć istotę chrześcijaństwa, istotę naszej wiary, tak?
No a sama istota i samo sedno to są właśnie te tajemnice, które świętowaliśmy.
Tego Triduum Paschalnego.
Triduum Paschalnym. Michale, dla ciebie?
Dla mnie takim wprowadzeniem jeszcze jakby w cały okres Wielkiego Postu była spotkania z księdzem Piotrem wtorkowe, gdzie właśnie przybliżana nam była tajemnica całunu turyńskiego, całej męki Chrystusa, więc to był taki okres jakby wprowadzający, no plus potem samo uczestnictwo, tak, już nie tylko modlitwa, ale też to, że my jako nadzwyczajni szafarze jesteśmy jakby częścią. No i bardzo duża odpowiedzialność, tak, tutaj generalnie pan Ryszard no zrobił dla nas jakby taki dobry wstęp, tak, my mieliśmy łatwiej gdzieś tam w to wszystko wejść, o ile można mówić tutaj o słowie łatwiej, tak, natomiast wielu naszych kolegów z rekolekcji, gdzie poznaliśmy ludzi takich jak my, którzy zaczynają właśnie, mówili o tym ciężarze i odpowiedzialności, bo są nowi, bo oni robią dziś, odkrywają te ścieżki jakby i wprowadzenie do posługi.
Jako pierwsi w swoich parafiach.
Jako pierwsi w swoich parafiach, tak. No my tutaj, społeczność nasza, naszej fary już znała funkcję nadzwyczajnych szafarzy właśnie poprzez obecność wcześniej trzech panów, tak. My gdzieś tam jesteśmy teraz, no z tym jest łatwiej, tak, więc tutaj ta droga i praca pana Ryszarda właśnie też, posługa, którą wykonywali, no trochę nam to ułatwiło wszystko, tak.
Na pewno. Natomiast to jest odpowiedzialność taka zależność jak uczeń i czeladnik, tak? No
tak.
Patrzę na mistrza swojego i uczę się, tak? To nie jest tylko kurs na zaliczenie, ale także uczenie się w praktyce.
Ja tutaj rumienię się, bo po prostu takie słowa padają.
Ale takie są fakty. Wiele od pana nauczyli się.
Ja może się podzielę własnym takim jakimś odczuciem, świadectwem, może nawet nie, że o ile wcześniej, kiedy nie było takiego obowiązku bycia przy prezbiterium, prawda, to takie, a szczególnie jakby małe dzieci trzeba było, prawda, wyjść na zewnątrz,
przypilnować,
tak. Skarcić czasami i tak dalej, i to człowiek wtedy jest rozproszony, a tutaj to już nie ma, to trzeba być i trzeba widzieć, to jest na wyciągnięcie ręki, to co się dzieje
na ołtarzu
i to te emocje się udzielają tak od przewodniczącego, tak muszę księdzu powiedzieć, prawda, i z jakim zaangażowaniem i tak dalej. To wtedy to człowiek odbiera i nie można tu zapomnieć, odlecieć gdzieś. Także to tak jest taka obopólna, no, bardzo duża dla siebie takie ubogacenie, takie no, podbudowanie. O, takie.
Udziały w tych świętych czynnościach.
Tych świętych czynnościach, tak.
Które gdzieś tam się może w młodości oglądało z daleka. No jednak to prezbiterium w kościele świętego Józefa jest dosyć daleko, chociaż te pierwsze ławeczki dostawiane dla dzieci są już trochę bliżej, ale rzeczywiście może większość wiernych ogląda to z pewnej odległości, z pewnego dystansu. Natomiast wy jako szafarzy jesteście bezpośrednimi uczestnikami tej akcji, a potem się włączacie w nią, rozdzielając ciało Pana Jezusa. Z tego kursu 25 lat temu, co pan zapamiętał, jeśli chodzi o takie praktyczne rzeczy? Czego uczyli w praktyce? Było udzielanie Komunii Świętej? Czy chodziło o, nie wiem, o ubranie alby, poruszanie się?
Z tego, co sobie przypominam, to nie było tej ćwiczonej tej czynności. Takiej,
udzielania,
ale były odnośnie stroju, przygotowania takiego po prostu. I poza tym przygotowanie do samej misji, że jak to po prostu w środowisku swoim to przekonać i że jak się zachować. No. A poza tym to czasami w rozmowie się, prawda, spotyka taki zarzut, że to raz żeśmy skończyli i koniec, a tu się okazuje, że nie, bo mamy coroczne takie trzydniowe rekolekcje.
Tak.
Takie można powiedzieć dosyć, no, intensywne, prawda? I tam są rozmowy i bardzo ciekawe, takie długie Polaków rozmowy nocne. Także, że to tam jesteśmy też jeszcze doładowywani w jakiś sposób.
Wspomniałem tutaj, że spotkałem się ze zdaniami ludzi, parafian, że komunia przyjmowana z rąk szafarza to komunia niegodna i były takie głosy. Czy to nie było jakieś takie deprymujące, że niektórzy ludzie nie chcieli przystępować? To było widać w kościele, tak, że przechodzą na stronę, gdzie
ksiądz poszczególne przypadki, bardzo rzadkie. Wręcz przeciwnie. Mhm. Jest.
Czy w tej chwili...
To jest właśnie... W naszej parafii Farnej jest o tyle łatwiej, że tak jak powiedzieliśmy, tak, było trzech i jest doświadczenie.
Ćwierć wieku.
Natomiast czytając w internecie, bo też z Norbertem otrzymaliśmy jakby zaproszenie od księdza proboszcza, no i oczywiście pojawia się te pierwsze, tak, że ja tego nie dźwignę, że czy na pewno ja, mało tego, spotkanie się właśnie z takimi właśnie negatywnymi opiniami, tak, że to jest nieważna komunia, że dochodzi do profanacji, tak, jakby i ten, no ale to ludzie nie wiedzą, tak, mówią ci, którzy nie wiedzą, tak. No to gdzieś tam jest taki ten wewnętrzny, nie chcę powiedzieć obawa, ale takie właśnie jakby poczucie, że no, dźwigamy dużą odpowiedzialność, tak, i teraz, żeby właśnie nic się nie wydarzyło, tak, żeby gdzieś tam nie doszło właśnie do jakichś takich sytuacji nieprzewidzianych, tak, no to tego typu rzeczy są i te właśnie to, co powiedział pan Ryszard, wymaga wszystko skupienia, tak, i uczestnictwa, że nie na zasadzie bycia obserwatorem, tylko jesteśmy aktywnie uczestniczący.
Pamiętam chyba, Norbercie, kiedy udzielałeś, nie wiem, czy to był pierwszy twój raz Komunii Świętej, czy drugi, przepraszam, wprawiłem cię w małe zakłopotanie, kiedy podszedłem do ciebie i z naczynia, które trzymałeś w ręku, na swoją taką pokrywkę od puszki do Najświętszego Sakramentu, brałem, żeby móc rozdzielać innym, tak, od ciebie z puszki. To były takie sytuacje ćwiczone, czy zapowiedziane, że można dzielić się?
Nie, to była taka sytuacja, która nieprzewidziana jest. Tutaj właśnie odnosząc się do słów pana Ryszarda, mogę powiedzieć, że teraz podobnie wygląda to przygotowanie do funkcji szafarza, podobnie jak pan Ryszard tutaj opowiadał, czyli że mamy, ale tych spotkań nie jest dużo, prawda, bo te spotkania przygotowujące były trzy razy, tak naprawdę się odbyły w Płocku. Jeździliśmy do Płocka na trzy takie spotkania i później były te rekolekcje, o których trochę tutaj Michał też powiedział, trzydniowe rekolekcje. Takie poznanie tych szafarzy, którzy już są, bo w tych rekolekcjach nie uczestniczyli tylko nowi szafarze, tylko też tacy, którzy już mają pewne doświadczenie, tak?
Jasne.
Tak jak pan Ryszard powiedział, właśnie akurat rekolekcje to są cyklicznie, co roku i bardzo fajnie właśnie, bo one nas wzmacniają przez to, że widzimy, że nie jesteśmy sami, prawda? Że nie tylko my taką funkcję wykonujemy, pełnimy, służymy, ale też inne osoby i no i to też powoduje, że to jest takie wsparcie dla nas, prawda?
Jasne.
I takiego, tutaj wracając właśnie do tego kursu, to takich szczególnych sytuacji to nie ma. Po prostu nie ma na to czasu, prawda, żeby to
wszelkie już w praktyce, ewentualności
tak, to już w praktyce wychodzi, jakie sytuacje mogą się przydarzyć, tak, i wtedy fajnie możemy zapytać księży, tak, posługujących w parafii i się wspomóc ich wiedzą, prawda.
Zresztą też ksiądz rekolekcjonista też nam fajnie powiedział, tak, i wprowadził, mówi, no jeżeli wam się będą trzęsły ręce, no to tak, to nam kapłanom, którzy jesteśmy przygotowani do tego, tak, przez okres seminarium i praktyki, gdzieś tam ćwiczeń, no jest wewnętrzne przeżycie, no bo wiadomo, kogo dźwigacie, tak, więc to jest naturalne. Gorzej by było dla was, gdybyście traktowali to właśnie na zasadzie takiego czystego po prostu rozdawnictwa, nie, i tego nie robimy, tak.
To prawda, masz rację, Michale, będąc księdzem ponad 16 lat. Ja dziękuję Panu Bogu za tę sytuację, kiedy rzeczywiście czasami zadrży ręka, czasami człowiek zawiesi głos, bo coś dociera nagle, tak? Z tych słów, z tych gestów, które wykonuje już tyle lat, ale Pan Bóg tam cały czas się przebija i chce, żebyśmy mieli świadomość cały czas jego obecności. Trzydniowe rekolekcje, czy trzydniowy kurs dla szafarzy Najświętszego Sakramentu. Dużo mężczyzn zgłosiło się na ostatnie rekolekcje, czy kurs, na którym wy uczestniczyliście? Ilu was było?
Na rekolekcjach jest to więcej osób, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, na rekolekcje przyjeżdżają też szafarze, którzy są już od kilku lat szafarzami. Tak. Tak?
Czy to jest obowiązek, panie Czardzie?
Tak, to jest obowiązek.
Trzydniowych,
a w tym roku, ze względu na to, że już grono się powiększyło, to są dwie rundy. Jedna była. Będzie w marcu, teraz w maju będzie druga.
Rozumiem. A na kursie nowych szafarzy, którzy przybyli do naszej diecezji?
W tym roku na kurs zgłosiło się, znaczy to księża zgłaszają, prawda? Z parafii delegują osoby, wskazują osoby do diecezji. No to zgłosiło się 32 osoby. W rekolekcjach uczestniczyło 30 osób, z tych 32, bo akurat dwie zachorowały, więc mamy nadzieję, że w maju dotrą już zdrowi i uzupełnią po prostu to wymaganie, jakim jest udział właśnie w rekolekcjach. Nie sam kurs, tylko rekolekcje właśnie gruntowne, trzydniowe, przygotowujące od podstaw właśnie i jest dużo czasu na modlitwę, na rozważania.
A czy jest czas na takie braterskie, męskie rozmowy o tym, o życiu i w ogóle, jak to było w szeregu, tak? Bo przecież to jesteście jednymi z wielu, 145 mężczyzn naszej diecezji, z których każdy ma swoje życie, często swoją rodzinę i pełni też tą zaszczytną, nadzwyczajną funkcję. Były takie rozmowy? Jak oni to przeżywają? Nie wiem, czego się obawiają, czy jakie są ich doświadczenia? Było dzielenie?
My z Michałem mieliśmy trochę łatwiej, bo było nas dwóch z jednej parafii na tym kursie i na tych rekolekcjach i jeszcze byliśmy razem w pokoju, więc my mieliśmy ten czas, tak? Mieliśmy ten czas, że razem mogliśmy porozmawiać o naszych obawach, o tym po prostu, jak widzimy to w przyszłości, tą naszą rolę szafarza, bo tu jeszcze właśnie nie mówiliśmy, bo może warto właśnie w tym miejscu wspomnieć, że nadzwyczajny szafarz to nie tylko udziela Pana Jezusa podczas mszy, ale też takim, można powiedzieć, głównym zadaniem jest wychodzenie do ludzi chorych, prawda?
I jeśli jest taka potrzeba.
Jeżeli
oczywiście.
Jest taka potrzeba, tak, 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 tak.
Znam parafie, w których rzeczywiście szafarze pomagają księżom. Rozmawialiśmy przed audycją, parafia świętego Józefa w Ciechanowie. No, odwiedzamy chorych w pierwsze piątki miesiąca. Nie jest ich wielu, ale wiemy dobrze, że spada liczba powołań. Księży nie jest więcej, tylko mniej. I tutaj w was też nadzieja, że ludzie nie zostaną głodni bez Najświętszego Sakramentu, chociażby w ten pierwszy piątek miesiąca. Za chwilkę przed nami ostatnia część audycji. Zapraszamy na fragment muzyczny, który pozwoli nam też bardziej wczuć się w tajemnicę Eucharystii. Trzech ze 145 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej w naszym studiu radiowym. Pan Ryszard Wesołowski, pan Norbert Czapski, pan Michał Grzywacz. Pierwsze wrażenia z pierwszego udzielenia Komunii Świętej, czy to jest takie ulotne, o czym trudno jest rozmawiać? Nie wiem, czy pan Ryszard pamięta sprzed 25 lat,
pamiętam,
jak to było pierwsze udzielenie Komunii Świętej. Jakie uczucie towarzyszyło, jakie myśli?
No byłem rzucony na głęboką wodę, bowiem, jak wszyscy wiemy, u nas są trzy nawy i księża, znaczy ksiądz przewodniczący poprosił mnie tutaj do głównej, prawda?
Razem, ramię w ramię, tak?
Z to znaczy, ja byłem sam odpuszczony, a tutaj księża poszli do kaplicy.
Na boki.
Na boki, nie? I to straszne rzeczy. Znaczy, miejsce było takie, że serce waliło, nie? Ale jakoś podołałem.
To często jest też takie poczucie wybrania, no bo jednak jesteśmy w tym prezbiterium, które pan Ryszard dobrze pamięta, kiedy odgrodzone balustradą od reszty kościoła, miejsce szczególne, miejsce święte, można powiedzieć. No i ja w tym miejscu się znajduję i ja te najświętsze tajemnice sprawuję. A w domu były rozmowy?
A były, tak. Były rozmowy, ale właśnie ten moment, właśnie kiedy wręczono mi kielich i poproszono, żeby... To nie było jakoś rezerwowane, tylko po prostu tak wyszło, czy to po prostu zamysł taki był, prawda, żeby rzucić od razu na to, bo tak ja sobie wyobrażałem, że pójdę tam do...
Bocznej kaplicy.
Do kaplicy, cichutko, może kilka osób, a tu od razu...
W centrum kościoła.
W centrum kościoła i tak dalej. Że tak powiem, w światłach Jupiterów. Podejrzewam, że to wyglądało po prostu, ale jakoś się udało. I to na najbardziej emocjonujących takich chyba chwil w życiu. Ale tak ja z perspektywy czasu to sądzę, że to z rozmysłem, że tak powiem, byłem rzucony na głęboką wodę.
żeby już potem było łatwiej.
Tak.
Mhm. Pewnie niewiele się pomylę, jeśli powiem, że małżonka też przeżywała wtedy tę mszę świętą.
Tak.
A dzieci pytały?
Dzieci też. Nie komentowały, bo tutaj były między nami dyskusje właśnie, a one słuchały, ale generalnie to w życiu, jak się jest tutaj szafarzem, to czasami w rozmowach tam gdzieś padnie takie, po prostu trzeba się zachowywać, że tak powiem, pilnować się, żeby
a no właśnie,
w życiu codziennym,
do tego
pracy.
Jeszcze przejdziemy, że będąc szafarzem, tak jak
nie
będąc
uchodzi
kapłanem,
pewnych spraw.
Jakby komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie, jak powiedział Pan Jezus. Michale, twoje pierwsze wrażenia? Chyba z waszej trójki najpóźniej zacząłeś jakby udzielanie Komunii Świętej, tak?
Tak. Ja musiałem jakby przygotować i siebie, ale też i syna, który jest autystą i dla niego to też jest sytuacja nowa. Oczywiście fascynuje go cała liturgia Mszy Świętej, to wszystko, jak to jest poukładane, tak on chce poznawać, więc gdyby to tak było, że od razu się pojawię, tak, w albie, w niestandardowym jakby wyglądzie dla niego, mogłoby to być zbyt duże przeżycie, no i mogłoby być różnie, tak, mógłby dopytywać, a gdzie tata jest, dlaczego tam stoi, co robi, więc to wszystko wymagało przygotowania, ale tak w pewnym już momencie, kiedy gdzieś tam było dla niego to już w miarę zrozumiałe i byliśmy na to przygotowani, no to też właśnie zacząłem tą posługę, no i tak jak tutaj pewnie każdy z nas będę ją pamiętał długo i pewnie do końca życia, tak, no bo wewnętrzne rozedrganie, walenie serca, tak, ręce drżące, no to wszystko jest, tak, i to się pamięta, tak, i to co dla mnie, że nie widzi się ludzi, widzi się tylko Najświętszy Sakrament, tak, i to jest te przeżycie, także tak naprawdę na dziś jeszcze nie jestem w stanie gdzieś tam podnieść głowy i sprawdzić, jak dużo ludzi przyjmuje Komunię Świętą, tak, czy ta kolejka jest jeszcze długa, czy to będzie szybciej, czy krócej, tylko po prostu widzi się sakrament i osoby przed sobą, tak, jakby, i to jest takie też bardzo duże przeżycie.
Dobrze.
No podobnie jak Michał, właśnie też zapamiętam na pewno do końca życia właśnie te drżenie rąk. To jest takie coś, co zostanie, bo pamiętam właśnie te pierwsze podawanie Pana Jezusa do ludziom, to naprawdę uspokojenie rąk to stanowiło duży problem i duże wyzwanie. Pomimo tego, że człowiek się już przygotowywał do tego właśnie tak i poprzez ten kurs i rekolekcje i wiedział, że ten moment nastąpi, jednak do końca nie da się tak do tego przygotować, tak? I jeszcze tutaj taka druga kwestia jest to właśnie, że pomimo tego, że już jakiś czas można powiedzieć, że świadczyłem tutaj w parafii, tak, że wyznawałem swoją wiarę, tak, czy poprzez czytania, czy przez zaangażowanie w chór, jednak tutaj już jest, jak ja to mówię, wyższy level, wyższy poziom, prawda, wymagań w stosunku do siebie, przede wszystkim, tak, w stosunku do siebie, żeby robić wypełniać tą nową posługę godnie, i żeby jednak przyciągać ludzi do Jezusa, a nie, żeby nie być takim, nie stać się kiedyś przez jakiekolwiek zachowanie, żeby ktoś to mógł źle odbierać później, prawda? To jest naprawdę te wymaganie od siebie. I takie, nie wiem, jak ksiądz proboszcz mi to zaproponował, pełnienie tej posługi nadzwyczajnego szafarza, to może nie było takiego momentu zawahania, bo już jakiś czas wcześniej zacząłem sobie zadawać pytania. Tak jak pewnie wielu z nas, prawda? I o sens życia, i co jest istotne. I tak mi trochę tego brakowało, bo był taki moment w życiu, że zacząłem to traktować swoją wiarę jako coś wewnętrznego, prawda? Tylko mojego wewnętrznego, żeby może tak nie okazywać jej na zewnątrz, jakieś takie się pojawiały
przekonanie.
Myśli właśnie, żeby to dla siebie zachować. No ale przez właśnie lekturę Pisma Świętego ja takie dwa zdania, takie gdzieś tam mi zawsze chodziły w głowie, gdzieś się przewijały, czyli żeby niech wasza mowa będzie tak, nie, to jest pierwszy cytat. I drugi cytat, że gdy Pan Jezus powiedział, że kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego ja się przyznam przed Ojcem w dniu ostatecznym. I to były takie właśnie dwa główne zdania, które gdzieś mi tam utkwiły i jak ksiądz proboszcz zaproponował zgłoszenie mnie właśnie do diecezji na ten kurs i na rekolekcje, to już wtedy że tak powiem, no już tych wątpliwości nie miałem. Wiadomo, obawiałem się tego, jak to będzie, jak to zostanie odebrane, ale wiedziałem, że w końcu muszę odpowiedzieć tak, tak.
Albo, też jeszcze, albo.
W nawiązaniu do tego, co mówi Norbert, to też i z rekolekcji, i z tych naszych takich rozmów, że to nie jest wyróżnienie, że to nie my się tam sami gdzieś tam zgłaszaliśmy, pchaliśmy jakby, tak, że jest to funkcja posługi, tak, żeby nie traktować tego jako właśnie wyróżnienie, wywyższenie, tylko że jako właśnie posługa cały czas w pokorze i z posługą do ludzi.
Wracam jeszcze do instrukcji o przygotowaniu szafarzy w naszej diecezji. Jedną z cech szafarza, kandydata na szafarza, jest otwartość i służebna postawa wobec innych ludzi. To jest to, Michale, o czym mówisz. Myślę, wydaje, że ci, którzy angażują się w życie parafialne, tak jak pan Ryszard w Ruch Światło Życie, Akcja Katolicka, Szkoła Nowej Ewangelizacji, chór, lektor, mają sobie taką dyspozycyjność, że być może ktoś poprosi mnie o coś więcej. Ja prosiłem o pomoc i dziękuję wam tutaj, kiedy potrzeba było przygotować żłóbek w kościele, tak? I mogłem na was liczyć. Dobrze jest, że możemy liczyć na takich ludzi, którzy oprócz swoich obowiązków, które mają w kościele, także w domu, zrobią coś jeszcze. Mają taką postawę otwartości. Bycie szafarzem to wyzwanie, ponieważ no, nie jesteśmy najmniejszą parafią w diecezji, ale ludzie znają was, kojarzą was. Wśród tych, którzy przystępują do Komunii Świętej, przychodzą z wami na mszę świętą, są wasi bliscy, może współpracownicy. Już mówiliśmy o rozmowach w domu. Tutaj Adaś pewnie ma mnóstwo pytań do taty, dlaczego to, dlaczego tamto, Norbercie, a u ciebie pytania w domu, jak to jest, jak to było?
Ja może miałem o tyle łatwiej, że mój syn rok temu zaczął właśnie posługę ministrancką.
A, właśnie.
Ministrancką i dlatego on już mnie wprowadził w niektóre właśnie takie kwestie i teoretyczne, bo też lubi czytać i historią się interesuje i właśnie liturgią.
Wielu przypadków, kiedy syn może coś ojca nauczyć.
Jasne, że tak. I wiele aspektów mnie już wprowadził i te samo wejście do prezbiterium już miałem wcześniej przygotowane przez syna, można powiedzieć.
Syn też jest dobrym lektorem. Kiedy się jego słucha, to można powiedzieć, niedaleko padło jabłko od jabłoni. Ale jeśli chodzi o takie otoczenie, może nie rodzina, ale przyjaciele, znajomi czy koledzy w pracy, oni wiedzą, że jesteście szafarzami, jest takie poczucie, że oni wiedzą, ja też muszę teraz się starać. O tym wspomnieliście.
Znaczy w pracy, w zabieganiu może jakby nie ma okazji rozmowy. Na pewno wielu ludzi wie, no bo uczestnicząc jakby w mszach świętych, część znajomych jakby jest członkami naszej wspólnoty. Natomiast pewnie ta audycja też przybliży, tak? I wtedy się pojawią pytania, czy może chęć do rozmowy, tak? Do bliższego poznania, zgłębienia tematu. Natomiast no tak na razie w codzienności takiej jeszcze nie było takich rozmów, oprócz rodziny i bliskich, tak?
Jasne. Przez te 25 lat, panie Ryszardzie, były takie rozmowy, a może jakieś takie, czy trudne rozmowy, poddawanie wątpliwość, czy to można by być, może zwykły człowiek udzielać Komunii Świętej? Były takie rozmowy, gdzie trzeba było odpowiedzieć?
To, co na początku to dotyczyło rodziny, akceptacji właśnie w rodzinie, że taki zwykły człowiek i tak dalej. Natomiast teraz obecnie, czy tam już po jakimś czasie, to no, od czasu do czasu zdarzają się rozmowy, bo ktoś taki po stronie z ulicy, czy na przykład gdzieś w urzędzie, czy tak zupełnie przypadkowo no, prosi no, jakieś tam rozmowy, a dlaczego to, a dlaczego tamto i tak dalej. No, to albo od razu, jak to jest prosta sprawa, można odpowiedzieć, albo po prostu czasami proponuję jakieś następne spotkanie na spokojnie, żeby się przygotować po prostu. No.
Proszę, wpadnij na kawę, na herbatę, pogadamy.
Tak, dokładnie tak. I to wcale nie są rzadkie takie przypadki. No.
I to jest ta ewangelizacja, którą widzimy poza murami kościoła, poza salami parafialnymi, ale to w waszym codziennym życiu.
Tak, tak. To znaczy, jeśli ktoś spotyka, że tak powiem, na ulicy, to raczej takie są przypadki, że tak powiem, życzliwe jakieś takie pytania. Natomiast czasami bywa gdzieś w urzędach to zgryźliwe uwagi takie są.
Wiemy, jak dzisiaj społeczeństwo często odnosi się do kościoła, a bycie szafarzem to jest przyznawanie się, jakby nie było, do bycia w kościele, do służenia kościołowi. No to więc, jak powiedział Pan Jezus, jeżeli nauczyciela prześladowali, to ich was prześladować będą. Ale myślę, że takich chwil jest niewiele, ma tyle niewiele, że to nie sieje jakiegoś zwątpienia w waszą posługę, czy może jeszcze bardziej...
To raczej uodparnia, bo to wiemy, jakie są, można powiedzieć, nastroje, czy co dręczy, że to, ludzi po prostu mają pytania, no, na które trzeba odpowiedzieć.
Być może do mnie, do księdza nie przyszliby z tymi pytaniami, ale przyjdą do was jako kolegów z pracy czy znajomych z sąsiedztwa. Było to na kursie, że również to jest jakieś głoszenie Ewangelii, że mogą was ludzie pytać, żebyście dawali świadectwo, nie tylko przy ołtarzu, w albie, z komunią świętą w dłoni, ale także w życiu codziennym? To było takie przygotowanie?
Tak, tak, na pewno takie przygotowanie. Też były tego elementy, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, że to jest krótkie, prawda? To jest trzy spotkania. Tylko z tego, co wiemy, będzie to rozwijane. Na pewno
tak,
to będzie rozwijane i mają być właśnie częściej takie, żebyśmy byli przygotowywani właśnie też do tego, po prostu do rozmowy na ten temat ze zwyczajnymi ludźmi, prawda? Którzy mają swoje pytania, tak, i oczekują jakiejś odpowiedzi, tak?
Bo jest też, są spotkania jakby takie w rejonach, tak, z księdzem prowadzącym, i też wysłuchiwany jest głos właśnie nadzwyczajnych szafarzy, którzy właśnie mówili, że też potrzebują jakby właśnie czy poznania, czy właśnie zagłębienia się w liturgię, czy w teologię, tak, więc to wszystko jakby ewoluuje i jakby konsekwencją tego, czy kolejnym działaniem jest właśnie cykliczne spotkania i teraz też takie majowe.
I zwiększenie częstotliwości, takich spotkań właśnie.
Też myślę, że te grupy przyparafialne, w których uczestniczycie, bierzecie udział, przez rozmowę, przez kontakt też z kapłanem, pomagają wam, poszerzają waszą wiedzę, umacniają waszą wiarę po to, żeby wychodząc z grupy, wychodząc z kościoła, z salki parafialnej, też łatwiej było świadczyć wśród środowiska, w których żyjecie. To jest świadectwo, które padło na naszej antenie po raz kolejny. Ja dzisiaj zapowiedziałem nadzwyczajnych gości, ale jeszcze raz powtórzę, każdy gość w tej audycji jest nadzwyczajny, bo przecież wiecie dobrze, siostry i bracia, drodzy słuchacze, że nie każdy chciałby podzielić się swoim osobistym doświadczeniem wiary. Cieszę się, że wciąż są takie osoby. Dzisiaj gośćmi audycji Świętość Codzienności byli nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej z naszej diecezji, z parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Ciechanowie, pan Ryszard Wesołowski, Michał Grzywacz i Norbert Czapski. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Dobrego wieczoru, szczęść Boże. Ksiądz Paweł Czarnecki.